Dzień dobry. Ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie kłania się Zbigniew Bartuś, a naszym gościem w studio jest pan profesor Marek Góra, kierownik Katedry Ekonomii SGH, no i oczywiście współtwórca polskiej reformy emerytalnej. Z 99 roku, przypomnijmy. Trochę czasu już ta reforma ma, ale w tym czasie bardzo wiele zmieniło się w Polsce. Wyście przewidywali trendy demograficzne mniej więcej, ale czy aż tak brutalne dla polskiego społeczeństwa? Przypomnijmy, że w zeszłym roku urodziło się w Polsce 300 tysięcy dzieci, troszkę z hakiem. Część Ukrainki nam podratowały demografii. Równocześnie w wiek emerytalny wkraczają wyże po prostu, przybywa ich bardzo dużo, czyli mówiąc tak zupełnie najprostszym językiem ekonomicznym, tych, którzy mogą piec chleb do podziału, jest coraz mniej, a tych, którzy będą potrzebowali go konsumować, żeby żyć w tym podeszłym wieku, będzie przybywać. Jakie to jest wyzwanie dla systemu emerytalnego?
Czy to jest wyzwanie dla społeczeństwa przede wszystkim? A system emerytalny, który wprowadziliśmy już prawie 25 lat temu, ten system działa w sposób, który jest odporny na demografię, w rozumieniu takim, że on zawsze będzie działał bez problemu. Oczywiście różnego rodzaju dodatki do niego czy coś, ale to jest serce systemu jest tak skonstruowane, że funkcjonuje niezależnie od fluktuacji demograficznych, także od trendu, to jest jeszcze ważniejsze. Więc tu problemu nie ma, natomiast problem oczywiście jest ten, o którym pan mówił, z tym chlebem, którzy pieką, a którzy będą potem uczestniczyli w jego konsumowaniu. I to wystarczy taka prosta arytmetyka szkolna, żeby to policzyć po prostu, ale trzeba pamiętać przy okazji, że nie ma ani kawałka tego chleba, który można dać tym starszym, którego by nie trzeba było zabrać tym młodszym. Nie, to jest coś, o czym ludzie często zapominają. Nie ma ani jednej złotówki, którą można byłoby wydać na finansowanie emerytur, której nie zabrano by z wynagrodzenia czynników produkcji, czyli pracy i przedsiębiorczości. To jest bardzo ważne i o tym zapominamy, chcemy o tym zapominać. Zawsze myślimy, że emerytury wypłaca jakiś system, państwo czy ktokolwiek, a to są tylko pośrednicy. Tak naprawdę młody płaci temu starszemu i na tym to polega. I to może być, i to jest generalnie dobre i potrzebne, tyle tylko, że trzeba zachować balans między tymi, którzy na chleb pieką i tymi, którzy potem będą konsumować, pomimo tego, że nie uczestniczyli w pieczeniu. I teraz ten balans, taki system jak w Polsce działa, notabene identyczny system działa w Szwecji. To są dwa kraje, które mają taki system, który jest na to odporny, jest zachowany. To znaczy, że gdyby był taki system jak wcześniej, który został zlikwidowany, ja to też przypominam, bo czasem się ludziom myli, że jeżeli ZUS czymś zarządza, to jest stary system, nic z tym. Stary system został definitywnie zlikwidowany i jego nie ma. Pozostały różnego rodzaju zobowiązania,
zaszłości,
inne zaszłości,
tak?
Ale generalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia funkcjonowania tego systemu nie ma. Prawda? Ale tamten system by nas wykoleił zupełnie, dlatego że ta część bochenka, już będziemy się posługiwać tą paralelą, która trafia do tych, którzy go nie pieką, musiałaby rosnąć, prawda? Zgodnie z logiką tamtego systemu. No i jak coś rośnie, to się cieszymy. No tak, ale jak ta część rośnie, to ta druga maleje. I tu jest pies pogrzebany, prawda? Że trzeba złapać balans między tym, co pokolenie pracujące może i powinno, i tym, co pokolenie już niepracujące i w jaki sposób powinno w tym uczestniczyć. I to nie jest łatwe i to jest wystawione zawsze na przetarg polityczny, bo politycy myślą w horyzoncie najbliższych wyborów i to nie tylko dziś, nie tylko w Polsce.
Tak jest wszędzie po prostu.
Tak to działa, że politycy mają swoje checkpoints ustawione na co 4 lata na ogół.
Zostaną albo wybrani, albo
tak
nie
jest,
wybrani.
Trzeba to tak zrobić, to trzeba ludziom obiecać różne rzeczy i teraz jak się obieca tym starszym, to generalnie rzecz biorąc oni są dobrymi wyborcami. To się zabierze młodym i to nie dziś, a jutro dopiero, oni tego nawet nie wiedzą. prawda? I jest to ogromna pokusa zawsze dla polityków, żeby wymyślać jakieś dodatki, zwiększenia, różne rzeczy, a potem niech się ktoś z tym martwi, jak to sfinansować, prawda? To już nie będziemy pamiętać nawet nazwisk tych polityków, a problem pozostanie, prawda? I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Dlatego ten system został skonstruowany w taki sposób, żeby on był w maksymalnym możliwym stopniu, bo nie ma w 100%, ale maksymalnym możliwym, politykę odporne, prawda? Czyli jak gdyby, żeby on działał sam. On sam także przynosi złą wiadomość, bo zła wiadomość jest taka, że jeżeli mniej osób finansuje, a więcej osób ma dostawać, no to sorki, ale to co oni mogą
świadczenia nie będą zbyt wysokie,
to po prostu
tak?
jest to niemożliwe, bo oczywiście jest prosty sposób na to, żeby świadczenia były wyższe. Zwiększmy obciążenia młodych, ale to nie jest rozwiązanie, które byłoby dobre. Prawda?
Powiedzmy ZUS 50%, tak?
No, albo i więcej, bo projekcje, które robiliśmy te pół, znaczy ćwierć wieku temu, pokazywały dużo jeszcze większe.
Większy ZUS.
Oczywiście, to w ogóle położyłoby wszystko, prawda? Bo tempo starzenia się ludności w Polsce jest szybsze niż w większości innych krajów. Bo byliśmy bardzo młodzi, a teraz to jest taki dół.
No i żyjemy szybciej. Dłużej, to jeszcze jest...
No tak, tak. Generalnie dobrze.
To jest bardzo dobrze, wspaniale, kosztuje, oczywiście,
prawda?
Że tak.
W związku z tym musimy się na to przygotować. No i trzeba to zrobić w taki sposób, żeby to miało po prostu sens. I nie ma co się boksować z rzeczywistością, bo przegramy. Trzeba się do rzeczywistości tutaj dostosować i pamiętać, że nic poza tym, co wytworzy społeczeństwo, nie mamy. Prawda? Rząd może dosypać, ale dziś, a jutro musimy to oddać. Prawda? Nie ma takich pieniędzy, które rząd mógłby dosypać i one są.
Albo są to puste pieniądze, które bardzo szybko
tak,
tracą na wartości
jasne,
przez inflację. Prawda?
Dokładnie tak i to zresztą widzimy,
co też widzimy
w tej chwili. I nie tylko w tej chwili, więc sprawa jest bardzo trudna i dużo lepiej, jak tą złą wiadomość o przyszłej wysokości emerytur, jak gdyby dostarcza sam system, nie musi być odważny polityk, który to powie i przegra.
Bo to widać w zapisach.
Prawda? No bo i on tego nie powie i będzie się starał, żeby tak nie było. Nie uda mu się, ale na razie go wybiorą. Więc lepiej, żeby to było na zasadzie takiej, która jest bardzo fair. To znaczy, że ten system wypłaca każdemu tyle, ile tego systemu wpłacił, powiększone o to, co te pieniądze zarobiły w trakcie, kiedy on z tego nie korzystał, no bo to jest długookresowe przedsięwzięcie. I pamiętajmy, że ta część, która jest zarządzana przez ZUS, ona też zarabia. My tego nie widzimy, bo to nie jest tak, że idzie na giełdę, prawda, i ma jakieś tam, prawda, stopy. Tutaj działa, wykorzystujemy największy istniejący portfel inwestycyjny, jakim jest cały PKB. Prawda? I to całe PKB rośnie i w tym tempie wzrostu nominalnego PKB
waloryzujemy to, co
zarobiliśmy. To raczej lepsze słowo indeksacja, bo waloryzacja to tak trochę brzmi jak, prawda, darowanie przez polityków. Indeksujemy, po prostu zwiększa się wartość. Tak samo jak kupimy sobie akcję jakiejś spółki, prawda, ona wyrabia jakieś efekty i tam coś nam się z tego należy. To jest dokładnie tak samo, tyle że nie na małym portfelu, jak w przypadku inwestycji finansowych, a na ogromnym portfelu, na tym największym możliwym. Więc chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli o tym, że to wszystko, co politycy zrobili w kontekście systemu emerytalnego, tam było tych zmian bardzo, bardzo dużo, to do tej pory to tak z tego serca systemu nie ruszało. To robiło dużo dobrego, złego naokoło, natomiast system jako taki działał i działa w dokładnie ten sam sposób. Wpłaca ktoś stówę, ta stówa powiększa się na skutek tego, że rośnie gospodarka z naszym udziałem i potem ta stówa powiększona finansuje resztę naszego życia. I tu dochodzimy do drugiej ważnej kwestii, bo jeżeli ta reszta naszego życia jest długa, no to tę stówę plus to, co zarobiła,
trzeba dłużej wypłacać.
Trzeba rozsmarować na większą liczbę lat. No oczywiście cieszymy się, że długo żyjemy i obyśmy żyli jak najdłużej. No i co z tym zrobić? Jest jedna niestety metoda, po prostu wydłużać naszą aktywność ekonomiczną i na pewno będziemy to robić.
No właśnie, panie profesorze, przepraszam, że wpadnę w słowo, bo to jest bardzo ważny element. Wszyscy politycy w tych wyborach, które zostaną rozstrzygnięte pojutrze, zarzekają się, że nie wydłużą wieku emerytalnego.
No to jest toksyczne i wiadomo, kto by powiedział coś takiego.
Bo przegrają. Ale zobaczmy na kobiety, prawda, polskie. Ja się cieszę bardzo, że mam koleżanki w swoim gronie pełne życia, po 60, po 70. One będą żyły pewnie do setki, bo dzisiejsza medycyna i sposób życia, żywienia to pozwala.
Ich córki, ale generalnie...
Taki jest kierunek, a wiek dalej jest 60. Czy to jest temat, który ktoś wreszcie powinien poruszyć z punktu widzenia ekonomicznego, albo czasami jest poruszany, ale nie słyszałem.
Jak mogę, ale powiedzmy, że moja zdolność oddziaływania nie jest taka bardzo wielka. Politycy nie są tym tak bardzo zainteresowani z racji tego cyklu wyborczego, który jest tutaj nieubłagany. Więc jest trudno i tutaj wielka rola mediów, prawda, gdyby to robić. Ja myślę, że trzeba młodemu pokoleniu dzisiaj po prostu mówić, że będziecie pracować dłużej i to nie jest niczyja decyzja, niczyja zła wola, ani to, że komuś się tak wydaje, tylko po prostu tak będzie i można zrobić dwie rzeczy. Albo to przyjąć do wiadomości i się przygotować i na tym wygrać, albo tego nie przyjąć do wiadomości i się zdarzyć ze ścianą. Prawda? Bo jak będziemy mieli tych lat już dużo i się tego nie przygotujemy wcześniej, no to będzie niestety problem. Natomiast jeżeli ktoś, kto ma dzisiaj lat 30 i 40, pomyśli o swojej zatrudnialności w kolejnych dziesięcioleciach, nie będzie miał z tym problemu. Mhm. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby pamiętać, że ci ludzie stale się są wypychani z rynku pracy nie dlatego, że są stale się, chociaż te starzy nie są, tylko dlatego, że ich kwalifikacje są stare. Przeterminowane po prostu. Nawet wysokie, ale nikt ich nie potrzebuje, bo świat się tak zmienił, że już nie potrzebuje. I jest też za późno wtedy na ich zmienianie. Trzeba to robić wcześniej. 40-latek powinien myśleć o swojej zatrudnialności w wieku 50+. Jeśli to zrobi, to naprawdę nie będzie z tym problemu. Ale ja tutaj nie namawiam nikogo do podnoszenia wieku emerytalnego, bo to w sferze publicznej jest temat nie do dyskusji w tej chwili. Więc ja wolę przekazywać informacje. Prawda? I tutaj media mogą odegrać większą rolę, żeby młodzi ludzie po prostu się przyzwyczaili do tego, że to jest pewna przyszłość, do której trzeba zmierzać. Prawda? I ten wiek, który mamy obecnie, 65 nawet, już pomijmy te kobiety, bo to jest inny problem, że ten wiek jest nierówny, jest to bez sensu zupełnie, powinien być taki sam. Ale te 65 lat to jest zabytek XIX-wieczny. Ludzie nie dożywali 50 wtedy, kiedy to zostało wprowadzone. To nijak się ma do dzisiejszej sytuacji. To po prostu gdzieś trzeba wziąć pod uwagę, niekoniecznie przy decyzjach wyborczych, bo wtedy każdy się innymi rzeczami kieruje. Ale tak, żeby sobie samemu trochę w głowie poukładać, jak to wszystko chodzi. A to chodzi bardzo prosto. Jest młody, który pracuje i jest ten starszy, który być może nie pracuje. I rzecz w tym, że często ten starszy nie jest jeszcze stary.
Jasne.
Prawda? I jeżeli on zacznie konsumować ten swój kawałek tej 100 złotówki, już się przy tym dostajemy wcześniej, no to siłą rzeczy to, co...
To będzie bardzo mała suma.
No tak. I tutaj wpada też w taką pułapkę polegającą na tym, że jak ktoś ma 60 parę lat, jest w pełni sprawny, bierze sobie tę dodatkową kwotę i się cieszy. Oto mam dodatkową kasę i jest fajnie. No tak, ale to jest dokładnie ta kasa, której nie będzie miał, jak będzie miał 80 parę lat i będzie jej wtedy bardzo potrzebował, a będzie jej za mało. Naprawdę, to już sami pomyślmy o sobie w tej chwili, nie o żadnym budżecie, rządzie, systemie, czymkolwiek. Pomyślmy
o sobie. Instynkt samozachowawczy, tak?
Instynkt samozachowawczy. Jak będę miał 80 parę lat, mogę potrzebować pomocy, za którą będę musiał zapłacić. I jeżeli ja środki na to wydam, jak mam 60 parę lat i sobie pojadę na fajne wakacje, czy będę robił różne inne rzeczy, no każdy wybiera, jak wybiera. Ale warto wiedzieć, że jest ten skutek w postaci takiej, że jak wydam dziś, nie będę miał jutro. A wiara w to, że kiedyś przyciśniemy polityków i nam dadzą, to szczególnie gdy to jest wiara na przyszłość za parę dziesięcioleci, jest kompletnie nie, to dzisiaj możemy przyciskać.
Prawda? Trochę budowanie zamków na piasku.
Tak jest, ale jeżeli myślimy o tym, co będzie za lat 20 czy 30, a to akurat dla ludzi, którzy są na rynku pracy, jest horyzont całkiem zasadny.
Oczywiście.
No to po prostu tak się tego nie da zrobić. I warto wiedzieć. Tutaj dochodzimy do tego, że teraz mamy trochę konflikt pokoleń, prawda? Emeryci chcą więcej i szybciej. Młodzi, niektórzy tak są w ogóle likwidować to wszystko, my nie będziemy płacić. I jedno i drugie jest podejściem zupełnie nieracjonalnym. Szczególnie to podejście młodych. Tyle tylko, że ono jest indukowane przez to, że to się dzieje.
Że to nie ma sensu, tak, no
prawda? I ja myślę, że żeby uniknąć takiej sytuacji, że kiedyś to wszystko zacznie być demontowane, no to należałoby pomyśleć, w jaki sposób zmniejszyć obciążenie młodych tym wszystkim, bo to jest poważny problem. I tu podkreślam, w Polsce mniejszy niż gdzie indziej. Dlatego ten system trochę to robi sam. Prawda? I w takich większości krajów Europy Zachodniej, bo z nimi się porównujemy, tam tych mechanizmów nie ma. No i siłą rzeczy problem jest dużo większy, bo tam się to samo nie dostosowuje. Polska i Szwecja są dwoma krajami, w których to się udało w pełni wprowadzić. Po części to jest na Łotwie, po części we Włoszech i koniec. Uh-huh. Prawda? To są te kraje, które spróbowały automatycznego dostosowania, takiego, które jak gdyby może działać w każdych warunkach.
Ale ma swoje konsekwencje dla tego, kto do tego systemu wkłada i tyle dostanie.
No tak, ale to w każdym systemie. Tyle dostaniemy, ile włożymy. Tylko w tym systemie, który jest teraz w Polsce, my to wiemy i widzimy na bieżąco.
Z góry, tak.
Natomiast w innych systemach, także w takim, który w Polsce był wcześniej, my tego nie wiedzieliśmy. Może mogliśmy żyć w takiej mgle, łudzie, a teraz po prostu wiemy. W związku z tym różnica tak naprawdę między tymi systemami jest taka, że ten dzisiejszy mówi ludziom prawdę o tym, jak będzie, a stary ją ukrywał.
Najważniejsze jest to, żebyśmy tę prawdę zobaczyli.
A tak na koniec, to i tak będzie na emeryturę tyle środków, ile będzie.
No prawda. Prawda?
I tego nikt nie przeskoczy. To jest rzeczywistość, od której nie uciekniemy.
Jasne. Grunt, żebyśmy byli świadomi, ten system to ułatwia, co nas czeka za 30 lat i patrzyli na to, bo każdy z nas kiedyś wkroczy w ten
wiek. Czeka nas to, co będzie zależało od naszej własnej aktywności. Naprawdę warto patrzeć na siebie, jako na człowieka, który będzie żył przez wiele dziesięcioleci. Jednemu się uda, drugiemu nie. Wiadomo, różnie w życiu
Ale bywa. Daj Boże zdrowie, tak?
Ale generalnie, że będziemy jeszcze, szczególnie jak ktoś ma dzisiaj tych lat 30, 40, 50, to będzie średnio, rzecz biorąc, poza tymi, którym to się nie uda, żył parę dziesięcioleci. Większość z nich jeszcze tych dziesięcioleci w zdrowiu, oby jak najdłużej w zdrowiu. Prawda? I warto ten czas wykorzystać. I myślenie o tym, że wezmę emeryturę, pójdę na ryby, jest myśleniem na chwilę, bo to bardzo krótko trwa coś takiego i po jakimś czasie człowiek nagle się okazuje zmarginalizowany. Jest poza tym społeczeństwem, które normalnie funkcjonuje, na którym komukolwiek zależy w sposób taki szerszy niż tylko rodzinny. Staje się kimś, kto traci taki normalny rytm życia. Jest takie powiedzenie, nawet trochę nieładne, że szczególnie wczesna emerytura zabija, szczególnie mężczyzn, prawda?
Ale tak jest statystycznie i to widać.
Statystycznie to widać, szczególnie choroby serca, które po wyłączeniu się z aktywnego życia bardzo mocno ludziom dolegają. W związku z tym bardzo zachęcam wszystkich, żeby myśleli o sobie, nie o jakimś systemie, nie o politykach, a o sobie samych. Na zasadzie takiej, że zbudujmy swoją własną przyszłość na tyle, na ile możemy, według sensownych zasad. I sensowne zasady to nie są takie, że ja sobie wszystko sam zrobię, bo nie zrobię. Żyję w społeczeństwie i bez tego społeczeństwa sobie nie dam rady. Prawda? Bo gdybym ja chciał tylko wszystko zrobić sam, to po pierwsze, za późno zacznę oszczędzać, jeśli w ogóle będę oszczędzał. Po drodze mam masę różnego rodzaju ryzyk, które w przypadku pojedynczego człowieka czy małej grupy są trudniejsze do tego, żeby się ogarnąć z tym wszystkim, prawda? I na koniec, jak te ryzyka, to są zarówno ryzyka finansowe, gospodarcze, ale także prawne, także może się spalić to, co prawda było, znaczy jakieś mam papiery na coś, co przestało istnieć. Mhm. Tysiąc rzeczy się może zdarzyć. Dużo lepiej zrobić to naprawdę na największym możliwym portfelu i tak działał wbrew pozorom OFE, którego nie pamiętam. To był system publiczny działający na całym PKB, bo skala tego była taka, jasne, że prawda, bardzo porównywalna i obejmowały wszystkich. Prawda? Czyli jest to system, który z definicji jest publiczny, nawet jeżeli jest prywatnie zarządzany. One były prywatnie zarządzane, realizując cel publiczny.
Ale politycy to skasowali.
No niestety, ale
niestety
to
nie ma tego.
Odłóżmy
to.
To jest passé.
Trzymajmy się tego, co pan profesor powiedział.
Natomiast to, co jest tutaj w kontekście systemu zarządzanego przez ZUS, to ZUS jest tak naprawdę OFE z punktu widzenia nie zarządzania, tylko tego, co robi dla nas. No, czyli to, w jaki sposób to się przełoży na moją przyszłą emeryturę. Różnica jest tylko jedna, że nie możemy inwestować za granicą, prawda? Uh-huh. Czyli skorzystać z tego, że być może są jakieś miejsca na świecie, gdzie
mogliby... Zarabia się lepiej.
Tak, ale też są większe ryzyka, prawda? Oczywiście. Więc to trzeba tym odpowiednio zarządzać. To też nie jest aż takie proste, no ale możliwe, prawda? Tutaj się trzymamy gospodarki polskiej i tylko tej gospodarki polskiej, bo inaczej nie możemy.
Pracujmy na swoje konto, jak najdłużej.
Tak jest, ale wspólnie, pamiętając, że to nie jest tak, że ja robię na swoje i inni mnie nie obchodzą. Działamy razem, bo to jest najbezpieczniejsze, ale ten system nas widzi, daje nam pełną informację o tym, co się dzieje z naszym wkładem. Ten nasz wkład nie przestaje być nasz, on cały czas jest nasz, jasne, chociaż jedzie na wspólnym wozie ze wszystkimi innymi wkładami. Ale postęp prywatny to jest wtedy, kiedy ja podejmuję sam decyzję i sam odpowiadam za ryzyko. Jasne. Jak się coś stanie, to mój problem.
A tu ryzyko się rozkłada.
A tutaj ryzyko się fantastycznie rozkłada i jest to system, który nie da nam kolosalnych zwrotów, ale
daje
nie,
nam pewne
zwroty. Ale nie da nam dołu takiego, w którym sobie z którym sobie nie poradzimy. Czyli to jest jak gdyby inny rodzaj funkcjonowania, inny rodzaj zarządzania, ale na koniec o to samo chodzi. No bo nie podzielimy więcej niż PKB, które wytworzy kolejne pokolenie.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą rozmowę.
Ja także dziękuję.
Bardzo wiele wątków, myślę, że
za dużo. Zapłodnili.